Przed laty jedna z naszych piosenkarek, nie wiem, czy to była Jarocka, czy to była Rodowicz, mniejsza o to, śpiewała taką pieśń: Życie to bal. A więc tańczmy, weselmy się, używajmy z życia, ile się da. I pomyślałem sobie, to jest ten świecki punkt widzenia. Ludzie się bawią dzisiaj, tak? I sądzą, że ta zabawa będzie trwała wieczność. Ale Boże Słowo o życiu mówi ciut inaczej. Boże Słowo o życiu mówi, że jesteśmy jak para, która na moment się pojawia, a potem znika. Że jesteśmy jak ta trawa, która rano kwitnie, a wieczorem bywa skoszona i usycha. Jeszcze w piątek do południa siedziałem w moim biurze, zupełnie nie przypuszczając, że cokolwiek się będzie dziać w moim życiu. A gdzieś około godziny 18 pogotowie przyjechało zabrać mnie do szpitala. Coś chyba z sercem, podejrzewali zawał serca. Bo to takie tempo, bo to takie życie. Bogu dzięki, że po chyba 36 godzinach dzisiaj rano wstałem z spania i jestem wśród was, bracia i siostry, bo bardzo tęskniłem za wami, aby z wami być. Ktoś powiedział tak, że ci ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, nie boją się śmierci. A ci, którzy przeżywali śmierć kliniczną z tymi wszystkimi objawami, tym tunelem, tym światłem i tą błogością, którą przeżywali, kiedy wracają do przytomności, to nie boją się umierać. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Myślę, że prawdą jest to, co Boże Słowo powiada i dzisiaj na nie chcemy zwrócić uwagę. Nie boją się śmierci ci, którzy śmierć już przeżyli. Śmierć dla tego świata. Śmierć dla grzechu, śmierć dla starego życia i którzy powstali z Jezusem Chrystusem do nowego życia. Bardzo się cieszę, że w naszym zborze znowu będziemy mieli okazję, aby ci, którzy właśnie tego doświadczają, mogli wyznać publicznie swoją wiarę, bo to jest chyba najważniejsze. I chcę cię zapewnić, drogi przyjacielu, jeszcze tego, jeśli tego nie zrobiłeś, śmierć od tego momentu nie będzie ci straszna. Czy ona cię zastanie nagle, czy będziesz chorował i umierał. Śmierć nie będzie dla nas przeszkodą. Słowo Boże, te chroni nas od strachu. Jezus Chrystus, który umarł za nas, ten przecież będzie prowadził nas przez dolinę cienia śmierci, przez którą na dobrą sprawę każdy musi przejść. Wiesz o tym? Czy wcześniej, czy później, czy mając lat 60, czy 70, czy mając lat 30, czy 40, czy nawet 20, będziesz musiał przez tą śmierć kiedyś przejść. Ale nie będzie ona straszna dla ciebie, jeśli wcześniej umarłeś dla Chrystusa, jeśli wcześniej zostałeś zanurzony w wodach chrztu na świadectwo tego, że twoje stare życie zostało pogrzebane razem z Chrystusem i powstało do nowego życia, aby cieszyć się tym, co Bóg nam przygotował, to znaczy życiem wiecznym. Wiecznym, które nigdy nie przemija. Mamy dzisiaj szczególny dzień. 31 października jest szczególnym dniem. Być może rzadko to podkreślamy w naszych społecznościach, ale dla świata protestanckiego jest to bardzo aktualny dzień, jako że dzisiaj przeżywamy Dzień Reformacji. Będę chciał chwilę później o tym wspomnieć, ale zanim będziemy o tym mówić, chciałbym was poprowadzić w bardzo pięknym Bożym Słowie. Nieczęsto je czytamy. Jest to Księga Nehemiasza, 8 rozdział. Będę czytał od 1 do 10 wersetu, może nie wszystkie wersety, ale część z tych wersetów. Jeśli chcecie, śledźcie, jeśli nie, pilnie uważajcie i słuchajcie, co Boże Słowo ma nam do powiedzenia. 8 rozdział Księgi Nehemiasza powiada tak. Zgromadzili się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przejrzyjmy na moment. Zgromadzili się cały lud, co do jednego. I mieli taką jedną gorącą prośbę. Ezdraszu, przynieś księgi zakonu Pana. W drugim wersecie czytamy, przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Wiem, że nasze nabożeństwa mają swoją ramę czasową, a niektórzy pytają, czy półtorej godziny, czy dwie godziny, czy ciut więcej, czy ciut mniej. Nie mamy tego czasu za wiele, ale tutaj Boże Słowo powiada, że ci ludzie stali od kiedy? Od świtu aż do południa i uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy, kiedy ktoś do nas przemawia, czy ktoś do nas mówi, to słuchamy go przez 5 minut, 10 minut, 15 minut, a jak już mówi ponad pół godziny, to już się zupełnie wyłączamy. Już zupełnie nie słuchamy. Dlatego też zaletą, czy też zaleceniem tych, którzy uczą homiletyki, jak wygłaszać kazania, ci zawsze powiadają, skupcie się na tym, co macie do powiedzenia w ciągu pół godziny, bo co ponad to, to jest tylko strata czasu. Ja nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj zrobić, pewnie tak, ale chciałbym, abyśmy ze zrozumieniem również też słuchali treści zakonu. Piąty werset. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniosły swoje ręce, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali pokłon Panu z twarzami zwróconymi ku ziemi. Ósmy werset. I czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiane to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu. Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich, idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień jest dniem dzisiejszym poświęcony naszemu Panu i nie smućcie się, wszak w radość Pana, z Pana jest waszą ostoją. To rzadkie przeżycie, kiedy słuchamy Bożego Słowa i zaczynamy płakać. Ja muszę tutaj ze wstydem powiedzieć i muszę kajać się przed Bogiem, bo jakoś nie mam przekonania do tych takich zespołów typu Exodus 15, czy też takich, powiedzmy, młodzieżowych zespołów, które jak grają, to trzeba zatyczki do uszu włożyć. I myślę sobie kiedyś, kto się może poruszyć? Kto może być poruszony takim koncertem? Albo kto może, powiedzmy, być zbawiony, słuchając tego rodzaju Ewangelii? Ze wstydem muszę powiedzieć, Pan Bóg ma swoje drogi. Do młodych widocznie tak dociera. Dla nas starszych pewnie to już jest nie do zniesienia, ale, powiedzmy, dla młodych jest to też i poruszenie i jestem Bogu wdzięczny za świadectwo tych naszych młodych dwóch sióstr, które po koncercie na ulicy ze wzruszeniem mogły się modlić. To coś niebywałego. Rzadko kiedy słuchamy Bożego Słowa, tak ono do nas przemawia, że jesteśmy poruszeni, że łzy to wyciska z naszych oczu. A tak to było wtedy za Ezdrasza i Nehemiasza, kiedy przez całe pół dnia, od świtu do południa czytali Boże Słowo, i lud na to słowo zaczyna płakać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże ma moc. Słowo Boże dociera do serca ludzkiego. I kiedy ono tam dotrze, kiedy mu pozwalamy tam docierać, ono czyni, że nasze serce, te zlodowaciałe, skamieniałe, nagle zaczyna topnieć, nagle zaczyna płynąć z niej woda, z tego serca płynąć woda, staje się zupełnie miękki dla Pana i jesteśmy wtedy rozrzewnieni. Bracia i siostry, to, co chciałem powiedzieć, to to, co pewnie znacie. Kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy to bardzo wyraźnie. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na historię narodu Bożego Izraelskiego, na historię jego oddalania się i przybliżania do Boga. A ilekroć naród izraelski oddalał się od Boga i Jego Słowa, to też wiemy, jakie to przynosiło skutki. Możemy powiedzieć tak, tylekroć popadał w przeróżne tarapaty, czasy skrajnego ubóstwa, biedy, problemów, a nawet i niewoli ze strony sąsiednich narodów. I to tak zawsze się dzieje. To jest zgodne z tym, co Bóg przekazał Mojżeszowi odnośnie słuchania i przestrzegania Jego słowa, bądź też niesłuchania i nieprzestrzegania Jego słowa. 28 rozdział Piątej Księgi Mojżeszowej, przeczytajcie go w domach, mówi Bóg o skutkach posłuszeństwa i nieposłuszeństwa względem Jego słowa. To bardzo ważny rozdział Biblii. Naród izraelski wielokrotnie tego doświadczał. Kiedy odwracali się tyłem do prawdziwego Boga, kiedy nie chcieli czynić Jego woli, kiedy zaczęli chodzić za obcymi bogami, kiedy wyznawali fałszywą religię, wtedy Bóg odwracał się od nich i skutkiem tego były nieszczęścia, które na nich spadały, tak na osobiste ich domy, jak i również na cały naród. Ale kiedy pokutowali, kiedy nawracali się do Boga, kiedy prawdziwie w łzach wracali do swego Boga, świętego Boga, ten okazywał im swoją łaskę i swoje miłosierdzie i wtedy znowu doznawali Jego błogosławieństwa i szczęśliwego życia. Ja wierzę, że tak się dzieje też do dnia dzisiejszego. Nie czytamy tej historii tylko po to, aby zapoznać się z jakąś historią, ale by wyciągnąć z tej historii dla nas lekcję. Zwróć, bracie, siostro, przyjacielu, na to, jak ci się powodzi. My jako Polacy mamy szczególną zaletę. Lubimy biadolić. To jest nasza zaleta, tak? Czy wada? Lubimy narzekać. I tak faktycznie jest, że życie nas nie oszczędza i ciągle, gdybyśmy rozmawiali z kimś, każdy z nas mógłby przytoczyć setki powodów, dla których mu jest źle, dla których mu jest niedobrze, bo tego brakuje, tamtego nie brakuje, tego nie zadostaje, a to się staje, a to się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale czy zwracamy uwagę na to, dlaczego tak się dzieje? I czy podejrzewamy, czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, że jest to uzależnione od naszego stosunku do Boga, od tego, jak bardzo chcemy iść za Jego Słowem, czy też od tego, jak bardzo uciekamy od Bożego Słowa i nie chcemy przestrzegać Bożego Słowa? Czytaliśmy dziś historię bardzo poruszającą. W tym czasie naród pod wodzą Nehemiasza i Ezdrasza dopiero co wrócił z 70-letniej niewoli babilońskiej. 70 lat to długi okres. Wrócili do swej ziemi, ale ta przedstawiała bardzo żałosny widok. Ziemia była zdziczała, domy poburzone, leżące w gruzach. Po warownych murach miast ani śladu, po dawnej pięknej świątyni pozostało tylko wspomnienie. I w zasadzie wrócili, by wszystko rozpocząć od nowa. Można by rzec, że wracali jako zupełni bankruci. Bankruci nie tylko pod względem materialnym, dlatego że nic nie było, ale też bankruci pod względem duchowym. Nic o Bogu nie wiedzieli. Absolutnie nic o Bogu nie wiedzieli. I ta bieda, wydaje mi się, jeszcze jest większą biedą niż bieda materialna. Bieda duchowa jest znacznie, znacznie gorszą biedą niż brak jakichkolwiek dóbr doczesnych. Tak to też było, kiedy wrócili do swojej ziemi i w zasadzie ani materialnych rzeczy, ani duchowych nie mogli doświadczać. Ponieważ tam na obcej ziemi, bracia i siostry, choć jak wierzę, nie ustała nad nimi wierność Boga, ci ludzie zupełnie zapomnieli o Bogu. Nie czytano już Jego słowa, nie modlono się do Niego, nie śpiewano hymnów pochwalnych ani pieśni, tylko nieliczni synowie Izraela wiedzieli i pamiętali, że powodzenie jest u Pana, że to On jest źródłem wszelkiego powodzenia i dobra człowieka. Ci wierni ludzie stanęli na czele zgromadzenia ludu Bożego, aby na nowo zwrócić serca ludzi ku Bogu. I to było ich zadanie, kiedy wrócili na swoje ziemię. To właśnie Nehemiasz, to właśnie Ezdrasz i inni wierni Bogu słudzy zgromadzili pierwszego dnia siódmego miesiąca lud, aby ogłosić nowy rok, nowy początek na starej ziemi, do której byli przyprowadzeni po niewoli i aby rozpocząć coś nowego. Co było ważnego w oczach tychże ludzi, którzy zgromadzili mężczyzn, kobiety, a nawet i małe dzieci na placu przed wodną bramą w Jerozolimie. Czytaliśmy, że kapłan Ezdrasz przyniósł zakon, czyli Pismo Święte, na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli ze zrozumieniem słuchać i czytał z niego od samego świtu aż do południa, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. I czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając tak, że zrozumiano to, co było czytane. Na skutek słyszanego Bożego Słowa smutek ludzi zamieniał się w radość z Panem. Na nowo mogli odkryć to, co znaczy cieszyć się Bogiem. Na nowo poznali treść Bożego Słowa i podejmowali decyzję, by zgodnie z tym Słowem żyć. To jest ważne, to jest istotne. Kiedy robimy taką decyzję, aby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, aby porzucać, jak mówiła nam siostra młoda dzisiaj, ten stan letniości, a być dla Boga gorącymi. Na tym miejscu Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc swoje ręce, odpowiadał amen, amen. To był moment, kiedy cały naród ukorzył się przed Panem, kiedy skłonili swoje głowy, oddali pokłon Panu z twarzami zwróconymi ku ziemi. Tam, jak mówiliśmy, lud we łzach pokuty wołał do Pana, a ten ich smutek zamienił się w radość. To czytane słowo poruszyło ich do głębi serca. Potem okazało się, że wszystkie przepisy zakonu, jakie na nowo odkryli w tejże starej księgi, wprowadzono w życie i w czyn. Był to na nowo czas zbliżenia się do Boga i odczuwania Jego błogosławieństwa. I chwała Bogu za ten okres. Chwała Bogu za ten okres w życiu każdego człowieka, który na nowo zwraca się do Boga, aby zacząć z Nim nowe życie, za ten nowy początek. W swojej długiej historii naród izraelski wielokrotnie doświadczał podobnych przeżyć. Gdy Księga Życia, przekazana niegdyś przez Boga do rąk Mojżesza, na nowo odkrywana została i poznawana i wcielana w praktykę codziennego życia. Ta księga nigdy nie straciła na swojej aktualności. Nie straciła w tamtym czasie i jak wierzę, nie traci aż do dnia dzisiejszego. Autor listu do Hebrajczyków napisał bowiem o tej księdze tak. Znamy to słowo, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno sądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Tak, żywe Boże Słowo jest w stanie osądzić zamiary i myśli człowieka. Jest jak miecz rozcinający i oddzielający duszę od ducha, dobro od zła, prawdę od fałszu. I tylko Słowo Boże, tylko Boże Słowo zawiera Bożą prawdę, jest nieomylną wyrocznią w sprawach wiary, praktyki i nauczania życia zgodnego z wolą Bożą. Jeśli chcesz znać prawdę, musisz czytać Boże Słowo. Czasem zastanawiam się, gdzie jest prawda. Prawda jest Bożym Słowem. Słowo Twoje jest prawdą, powiada Jezus Chrystus. Wierzę, że dzisiaj, choć nie tylko dzisiaj, z kazalnic wielu kościołów protestanckich podkreślana jest ta ważność i aktualność Pisma Świętego. Bo bylibyśmy zgubieni i z całą pewnością musielibyśmy chodzić po omacku w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej, gdybyśmy nie mieli owego listu, instrukcji, która dana jest nam od Boga. Biblia jest bowiem Słowem Boga skierowanym do człowieka. I z niej i w niej została objawiona Boża wola względem każdej żyjącej istoty na ziemi. To takie fascynujące. Chciałbym to dziś jeszcze raz przypomnieć. Tobie i mnie. Czy wierzysz, że Biblia jest przesłaniem dla ciebie i dla mnie osobiście? Że Bóg poprzez Biblię chce do ciebie przemawiać i do mnie? To właśnie Boże Słowo jest tą autorytatywną i jedyną księgą rozstrzygającą każdą wątpliwość dotyczącą praktyki życia zgodnego z zamiarem i wzorem, jaki Bóg nam zostawił, nam, ludziom. Biblia jest ową drogowskazą, jest ową lampą świecącą coraz ciemniejszym świecie, a w takim świecie żyjemy. Apostoł Piotr powiada, jej to powinniśmy się trzymać niby pochodni w ciemnym miejscu, dopóki ten dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w naszych sercach. I Biblia z jednej strony jest dziś najbardziej popularną księgą świata, tłumaczoną, jak wiemy, w tysiącach języków i narzeczy oraz wydawaną w milionach egzemplarzy, a z drugiej strony jest najbardziej znienawidzoną, najbardziej atakowaną księgą przez siły ciemności, które nienawidzą światła Bożego. W historii wiemy, ileż to razy była niszczona, palona, wyśmiewana, ale siły szatańskie jej nie przemogły. To nie tylko to, że ktoś tam na koncercie jakimś rockowym podarł Biblię. Biblia naprawdę była tępiona. Ginęli ludzie za Słowo Boże, jeśli posiadali ją w swoich domach. Musieli położyć swoje życie, a Biblia była palona. Ale Jezus Chrystus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. One trwać będą na wieki. Biblia to słowo, które darzy życiem. Nikt, kto zaczyna ją czytać, nie może pozostać obojętny na jej przesłanie. Treść ta bowiem konfrontuje grzesznego człowieka ze świętym Bogiem i wskazuje możliwość ratunku w Jezusie Chrystusie. Pod wpływem czytanego bądź słyszanego Bożego Słowa każdy z człowiek zostaje doprowadzony najpierw do miejsca, gdzie musi zadecydować o swojej przyszłości. To jest decyzja oddania swojego życia Chrystusowi, naśladowania Go i stania się Jego uczniem, bądź też decyzja odrzucenia Chrystusa i pogrążenie się w królestwie przeciwnika, szatana i życia w całkowitej ciemności i śmierci. I to jest dość istotny moment. Wielu z nas tego doświadczało. Kiedy zaczynał czytać Biblię, to doprowadziła nas ona albo do nawrócenia, albo do zupełnego odrzucenia Boga. I to, co pozostało, może została jakaś tradycja. Może zostało coś, co powiedzmy jeszcze gdzieś tam się tli, no bo przecież no, tak zupełnie bez Boga nie można żyć, to trzeba jakoś tam religijnie sobie żyć. Ale Biblia chce doprowadzić najpierw człowieka do decyzji. W czasie ewangelizacji przeżywamy takie momenty, kiedy ludzie deklarują pójście za Jezusem Chrystusem. To jest ten pierwszy moment. A później na świadectwo swojej wiary chcą być ochrzczeni, aby pokazać całemu światu, że należą do Jezusa Chrystusa. Jeśli tego momentu jeszcze nie przeżyłeś, to Bóg cię do niego będzie prowadził poprzez czytanie Biblii. Albo już doszedłeś do tego momentu i już go odrzuciłeś. Już nie chcesz mieć z Bogiem nic wspólnego, choć pozory jeszcze pozostały. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu, który jest w stanie ożywić to słowo w naszych sercach, możemy cieszyć się potem niebiańską radością naszego Pana i Zbawcy. Ci zaś, którzy nie chcą iść za Jezusem, jak powiedziałem, pogrążają się coraz większej beznadziei, a potem nawet stają się otwartymi wrogami Ewangelii Bożej. Diabeł nienawidzi ludzi zbliżających się do Jezusa i uczyni wszystko, by całe rzesze ludzkie nigdy nie weszły pod wpływ Bożego Słowa. To on zatwardza ludzkie serca na głos Boży i nie dopuszcza, by człowiek zdecydowanie i wyraźnie wyznał Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. I czyni to w bardzo precyzyjny sposób. Czyni to naprawdę z taką iście diabelską mocą swoją, aby nie dopuścić do tego, by człowiek mógł wejść pod wpływ Bożego Słowa. Apostoł Paweł wprawdzie napisał ostrzeżenie do ludzi wierzących odnośnie przeciwnika Bożego, który wszelkimi dostępnymi środkami chce odwieść nas od prawdy i zwodzić każdego człowieka. Apostoł Paweł powiada tak, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły są nam bowiem dobrze znane. I tu można postawić pytanie, czy naprawdę są nam znane te wszystkie jego sztuczki, te wszystkie jego zamysły, które chcą nas odciągnąć od Boga? Musimy to wiedzieć, że przede wszystkim on chce odciągnąć nas od Pisma Świętego. Wydaje się, że nic nie ma przeciwko religii, chodzeniu do kościoła, czynieniu nawet pewnych religijnych praktyk, ale z zajadłością i swoją inteligencją będzie odwodził od czytania, słuchań i słuchania Bożego Słowa. On wie, że Słowo Boże ma moc zmienić życie ludzkie, dlatego zrobi wszystko, by nie dopuścić nas do owych życiodajnych wód źródła Bożego. Popatrzmy, jak to wygląda w praktyce, bracia i siostry. Czy nie wydaje się nam dziwnym, że w tak zwanym chrześcijańskim świecie, patrząc historię, przez całe stulecia ludzie nie mieli dostępu do Słowa Bożego? Owszem, chrześcijaństwo istniało, ale bez Słowa Bożego. Ludzie nie mieli dostępu do Bożego Słowa. Dziś zachodzę w głowę, jak to jest możliwe? Chrześcijaństwo bez Słowa Bożego, to co ci ludzie na tych nabożeństwach robili, kiedy nie czytali Bożego Słowa, prawda? Albo czytali w jakimś obcym języku dla ludzi zupełnie niezrozumiałym. Ba, Biblia została umieszczona, nie każdy o tym wie, na tak zwanym papieskim indeksie ksiąg zakazanych. I pod żadnym pozorem, bez zgody hierarchów Kościoła, nie wolno jej było czytać. I ten zakaz, bracia i siostry, w Kościele Powszechnym obowiązywał prawie do drugiego Soboru Watykańskiego, jaki zakończy się w 60. latach ubiegłego stulecia. Nie wolno było czytać Pisma Świętego. A i daleko po tym soborze. W praktyce wyglądało to tak, jak to opowiadali mi moi rodzice. W czasie kolędy, kiedy ksiądz widział w domu swoich parafian Pismo Święte, kazał je spalić. Spalić. To nie jest dla was. Jak to dobrze, że te czasy minęły i mam nadzieję minęły bezpowrotnie. Choć czytelnictwo Biblii, gdybyśmy dzisiaj chcieli zapytać się w swoich sumieniach, a też zobaczyć na to, jak ono wygląda, moglibyśmy zobaczyć, że wcale nie jest tak wesoło pod tym względem. Czy czytanie Biblii jest dzisiaj w modnej praktyce u każdego człowieka? Ileż ludzi codziennie czyta Boże Słowo i karmi się jego treścią? Ile? Są ludzie, którzy nigdy w życiu nie czytali Pisma Świętego, ani też nie trzymali je w swoich rękach. Nie wierzycie? Nie tak dawno spotkaliśmy się z moją małżonką, z pewną jej znajomą. Po 50 latach się dopiero spotkałem. Tam jeszcze z szkoły podstawowej się znałem. I włosy na głowie stają, oczywiście chrześcijanie, ale którzy nigdy w swoim życiu nie trzymali nawet Biblii w swoich rękach. Nigdy jej nie czytali. Zadziwiające, zadziwiające. Są też tacy, którzy owszem posiadają Pismo Święte w domach, ale traktują je raczej jako świętą relikwię, której nie wolno dotykać, bo to święta rzecz, a więc najlepiej je nie otwierać. Z przykrością stwierdzamy, że ci ludzie nie tylko nie zaglądają do Bożego Słowa, ale też nie żyją według Bożego Słowa. Mamy coraz więcej tak zwanych niedzielnych chrześcijan, którzy czytają i słuchają Pismo Święte tylko w kościele. A jak mamy żyć bez karmienia się ową duchową strawą, owym niebiańskim chlebem na co dzień nam przez Boga podawanym? Dzisiaj powinniśmy się uderzyć w piersi my, jako protestanci również, bracia i siostry. Nie wiem, czy to jest wasze doświadczenie, czy też tylko nielicznych wierzących ludzi, ale mógłbyś sobie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie szczerze przed Bogiem. Czy codziennie czytasz Biblię? Czy jest ona ci znana tylko z niedzielnych kazań, bo pastor przeczyta jakiś fragment? Czy czytasz codziennie Pismo Święte? To jest twój chleb powszedni. Jak wspomniałem, dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę reformacji, która miała miejsce na początkach XVI wieku, prawie 5 wieków temu. To właśnie wtedy doktor nauk Kościoła katolickiego Martin Luther pod wpływem lektury Słowa Bożego sprzeciwił się potędze papieskiej i nauczaniu niezgodnemu z Biblią. Na drzwiach kościoła Wittenbergi dnia 31 października 1517 roku przybił 95 tez, które stały się zaczątkiem i zarzewiem reformacji w kościele. Czy zastanawialiście się, bracia i siostry, co najbardziej zburzyło serce Marcina Lutra, tego szczerego i uczciwego zakonnika szukającego woli Bożej i chcącemu Bogu służyć? Co go najbardziej zburzyło? Czym serce Lutra było tak zburzone, że postanowił powiedzieć: dość, nie może tak być. Przybił 95 tez i odtąd rozpoczęła się reformacja. Co w nim tak zburzyło? Najbardziej serce Lutra zostało zburzone, kiedy widział ludzi handlujących odpustami. Cóż to takiego było? Ludzie chodzili z odpustami, zakonnicy chodzili z odpustami, sprzedawali. I kto kupił odpust, ten miał grzechy odpuszczone i mógł iść do nieba. Spośród sprzedawców odpustu wyróżniał się kaznodzieja odpustowy imieniem Dominikanin imieniem Tetzel, który w szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, nie wiem czy to mówić, czy to nie mówić, bo to jest bluźnierstwo, ale głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty. Wyobrażacie sobie? A że pokuta i żal za grzechy nie są potrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czysta do nieba wygoni. To była taka było powiedzenie Tetzla. Bluźnierstwa. Bluźnierstwa wypowiadane przez bożych ludzi w imieniu Boga. To była nauka niezgodna z Pismem Świętym i Luther to natychmiast odkrył na temat usprawiedliwienia i sposobu otrzymania życia wiecznego. Kościół zapanowania papieża Leona X, by zebrać środki materialne na budowę watykańskiej siedziby, wprowadził naukę o odpustach, zapewniającym życie wieczne i sprzedawanych przez wędrownych kaznodziei. Pieniądze jakoby miały pomóc wydostać się zmarłym z tak zwanego czyśćca, aby ulżyć ich cierpieniom. Data wybrania tego protestu Lutra nie była przypadkowa. Kościele bowiem dzień 31 października, jak do tej pory, jest Wigilią Święta Wszystkich Świętych. Kościół już odchodzi od tej nazwy Święto Zmarłych, mówi o Wszystkich Świętych. A więc jeśli mamy jutro święto, bracia i siostry, najlepsze życzenia. Wszyscy święci, najlepsze życzenia dla was. Tak? Bo jesteśmy świętymi w Jezusie Chrystusie, tak? Ale Kościół, właśnie Luter w przeddzień, Wigilię tego Święta Wszystkich Świętych i następującego po nim Dnia Zadusznych ogłosił ten protest, bo Dzień Zadusznych to dzień, kiedy ludzie za pieniądze modlą się o zmarłych swoich, by mogli dostąpić życia wiecznego z Bogiem. I moglibyśmy, bracia i siostry, zapytać tak, czy teraz? Czy teraz, kiedy mamy szeroki dostęp do Pisma Świętego w naszym własnym, ojczystym języku, ta nauka została przez Kościół powszechny zweryfikowana? Absolutnie nie. W dalszym ciągu ludzie w dobrej wierze płacą i zamawiają i dają nam msze, by wykupić swoich bliskich, którzy znajdują się w czyśćcu. A wydawać by się mogło, że wieku, który szczyci się mądrością, nikt z przytomnych na umyśle nie będzie sądził, że Boga można kupić czy też przegłagać za pieniądze. A jednak taka jest praktyka ludzi. Każdy to z nas widzi. I to jest okrutne. Kiedy w ten sposób się myśli, że kiedy dam na mszę, kiedy dam pieniądze, mogę kogoś wykupić z czyśćca. A co mają robić ludzie ubodzy, którzy nie mają pieniędzy? Czy zbawienie jest tylko dla bogatych? Czy niebo jest tylko dla bogaczy? Bracia i siostry, Biblia wyraźnie naucza, że zbawienie przygotowane przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża jest za darmo. Jest aktem łaski Bożej. Jest dla każdego człowieka bez wyjątku. Ze strony człowieka potrzebna jest tylko wiara, by ten Boży dar przyjąć i tutaj na ziemi cieszyć się życiem wiecznym, zbawieniem. Mamy tylko to jedno życie, które otrzymaliśmy od Boga i to w tym życiu musimy zadecydować o naszej wieczności. Po śmierci nie ma już takiej możliwości. Biblia bardzo wyraźnie powiedziane, postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma żadnej innej możliwości. Dlatego też dzisiaj potrzebujemy tej samej odwagi, jaką miał Marcin Luther, by ogłaszać owe hasła i biblijne prawdy. Dzisiaj Martyna nam mówiła, żebyśmy byli misjonarzami tutaj w Kołobrzegu. Tak, powinniśmy głosić Boże Słowo, te Boże biblijne prawdy. Być może te same, które głosił kiedyś Luther. Luther powiedział sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, solum verbum. To znaczy tylko przez wiarę, tylko przez łaskę, tylko przez Pismo Świętego, przez Pismo Święte, tylko Chrystus, tylko Słowo Boże. Dlatego też dzisiaj, bracia i siostry, kiedy będziemy rozchodzić się z tego miejsca, chciałbym, abyśmy w naszych sercach podejmowali taką decyzję. Będę misjonarzem, będę to głosił innym, nie będę cieszył się sam zbawieniem, ale będę też innym opowiadał o tym. Chciałbym powiedzieć to postanowienie, bracia i siostry, które jest zabezpieczeniem dla naszej duszy duchowej. Nie dzisiaj z naszych serc płynie to przyzwolenie w kierunku Boga. Boże, ja cenię Twoje pismo, ale popatrz, jak diabeł jest sprytny, oszukuje mnie każdego dnia i nie mam każdego dnia czasu na to, żeby je czytać. Pozwól mi, Panie, też czytać je codziennie. Czy chciałbyś dzisiaj taką deklarację złożyć Bogu? Ja nie będę Cię prosił o to, abyś podnosił rękę swoją i powiedział, ja chcę czytać Boże Słowo codziennie. Być może niektórzy z nas to robią, ale wierzę, że większość tego nie czyni. Że chrześcijaństwo staje się coraz bardziej religią niedzieli. A przecież Boże Słowo ma moc. To Boże Słowo, za którego życie kładło życie swoje wielu oddanych Bożych sług. Musiał ginąć po to, byśmy my mieli dostęp do Pisma Świętego. Dlatego też nie wolno nam nigdy zlekceważyć tego słowa, które wprowadza nas we wszelką prawdę. Nigdy nam nie wolno zlekceważyć słowa, które może obdarzyć nas życiem. Tego słowa, które prowadzi nas w kierunku Boga i życia wiecznego. Pochylmy na chwilę nasze głowy, tak jak siedzimy. Jeśli to jest Twoją wolą, abyś tak dzisiaj Bogu powiedział, będzie chwila czasu, takiej cichej modlitwy, kiedy możesz powiedzieć, Boże, przepraszam Cię. Tyle Ty zrobiłeś dla mnie. Umarłeś za mnie, poświęciłeś swoje życie, zostawiłeś słowo swoje, posłałeś Ducha Świętego i przepraszam Cię, Boże, że lekceważę Ciebie, że w tym natłoku tych wszystkich codziennych obowiązków diabeł często mnie oszukuje, abym nie miał czasu zaglądać do Twojego słowa. Pozwól mi to zmienić, Panie. Pozwól mi, abym od tego dnia mógł częściej, jeśli nie codziennie, to przynajmniej częściej zaglądać do tego słowa, które darzy życiem. I pozwól mi za tym słowem iść. Pozwól mi tym słowem żyć. Pozwól, bym był naprawdę uczniem Twoim, chodzącym za Tobą. Niech Cię Bóg błogosławi. Amen.